Być chrześcijaninem nie jest rzeczą łatwą. Nie jest rzeczą prostą. Człowiek wierzący jest narażony na ogromną presję z zewnątrz. Presję otoczenia, ludzi, którzy go otaczają. Są wobec niego duże oczekiwania. I kiedy popełni jakiś błąd, no, wtedy jest mu trudno się pozbierać, bo jeszcze do tego wszystkiego dochodzi element przeciwnika, diabła, który chce wykorzystać każde nasze potknięcie w wierze, aby nas jeszcze bardziej zdołować, abyśmy jeszcze bardziej byli tacy smutni, niezadowoleni z tego, co się wydarzyło w naszym życiu. Bardzo bym poprosił, żeby tu światło się pojawiło nade mną. O, dziękuję bardzo. Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj z wami czytać werset, który jest zapisany w Słowie Bożym w Ewangelii Jana, rozdział 15, werset 5. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Pan Jezus mówi o trwaniu w nim. Mamy ten werset wypowiedziany w nawiązaniu do krzewu winnego. I Pan Jezus powiada w taki sposób obrazowy o sobie, że On jest tym krzakiem, tym korzeniem, z którego rozchodzą się te pędy winnej latorości. Bracia i siostry, te pędy nie są w stanie same żyć. One muszą być w tym głównym pniu, tam, gdzie jest korzeń, tam, gdzie skąd rozchodzą się wszystkie soki, wszelki ten pokarm, którego potrzebuje roślina. I oto Pan Jezus stawia przed naszymi oczyma ten obraz i powiada, kto trwa we mnie, czyli w tym pniu winnej latorośli, ten wydaje wiele owocu. Bracia i siostry, kto trwa w Jezusie? To jest bardzo ważne, trwanie w Jezusie. Nie mówienie tylko, że jestem chrześcijaninem, ale trwanie, zanurzenie, bycie w Jezusie. I to bycie na dobre i na złe. Kiedy dzieje się dobrze, kiedy dziękujemy Jemu, kiedy jesteśmy zadowoleni z naszego życia, że to jest łatwiej, ale też w momentach, kiedy przychodzi jakiś ból, który dotyka naszej duszy czy naszego ciała, wtedy też jest ważne, aby być w Chrystusie, aby być z Chrystusem. Ponieważ On mówi, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. A więc to jest trwanie w Jezusie, a Jezus trwa wtedy w nas. A więc to jest taka symbioza, tak jak w tej winnej latorośli. Tak jak widzimy w tym winogronie. Jedno od drugiego jest uzależnione. Jedno bez drugiego nie może funkcjonować, nie może żyć. I nie sposób, aby pojawił się jakikolwiek owoc, kiedy roślina nie ma korzenia, kiedy nie ma tego głównego pnia. I też trudno o jakikolwiek owoc, kiedy nie ma tych pnączy, na którym owocuje dana roślina. Czymże by było drzewo bez konarów? Takim tylko kikutem. Bracia i siostry, my jesteśmy ozdobą ciała Chrystusowego. Kościół, żywe kamienie tej Bożej budowli, jaką jest Kościół Jezusa Chrystusa. Kto trwa we mnie, a ja w nim? Czy trwasz w Jezusie? Bo czasami ludzie mają dużo pretensji do Boga, że to czy tamto nie jest tak, jak oni sobie zaplanowali, tak jak oni by chcieli. Ale chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus przez to, że mówi, kto trwa we mnie, daje jasny sygnał, że potrzebujemy bycia bardzo blisko z Bogiem. Wtedy On jest w naszym życiu. Kiedy nie ma tej społeczności bliskiej z Bogiem, to też, bracia i siostry, wiele tych przykrych rzeczy zaczyna się dziać w naszym życiu. I wiecie, kiedy przychodzi czas, taki piękny czas, jak my w tej chwili mamy, lato, zwłaszcza koniec lata, początek jesieni, to jest czas zbioru owoców. Już widziałem, na drzewach pojawiły się czereśnie. Można było je zrywać, można było je jeść. I bardzo pięknie wyglądają drzewa, kiedy one zaowocują. Czereśnia nagle robi się czerwona od tych pięknych owoców. Ale kiedy one jeszcze są takie żółtawe czy zielonawe i ktoś by je chciał zerwać, to są niesmaczne. Są też drzewa, które nawet kiedy przyjdzie czas tych zbiorów, wydają owoc kwaśny. Niektóre nawet wydają owoc, który jest gorzki. I wtedy my takiego owocu nie chcemy jeść. Bracia i siostry, ważne jest, jaki wydajemy owoc w swoim życiu. Pan Jezus mówi, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. To nie jest skąpo, to nie jest mało, to nie są jakieś kwaśne owoce, jakieś gorzkawe, ale to jest plon. To jest coś słodkiego, coś, co pięknie pachnie, wydaje taki aromat, jak zerwiemy, bracia i siostry, truskawki czy czereśnie i położymy je na stole w jakimś pięknym kloszu czy czaszy, pucharze, to można poczuć, że one pachną. I to też przyciąga nas do tego, żeby spożyć taki owoc. Czy pachniesz przed Chrystusem? Bracie i siostro, czy wydajesz owoc? To trwa w Jezusie, On trwa w Nim i wtedy pojawia się owoc. I bracia i siostry, to zdanie kończy się bardzo ważnymi słowami, które dzisiaj chciałbym podkreślić. To, co Pan Jezus wypowiada w tym wersecie na końcu. On powiada tak, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. I to jest kwintesencja całej tej sprawy, o której ja dzisiaj tutaj mówię. Bez Jezusa, bracia i siostry, nie pojawi się żaden dobry owoc na naszym drzewie życia. Nie pojawi się nic, co będzie pachniało, co będzie kolorowe, piękne, co będzie przyciągało wzrok i co wreszcie będzie miało dobry smak. Jezus jest nieodzownym elementem naszego życia. I On powiada coś więcej o trwaniu w Nim, o byciu z Nim na co dzień, o byciu z Nim każdego dnia, o bliskiej społeczności. A wtedy On pojawia się w naszym życiu i powoduje, że to nasze życie zaczyna obfitować, że zaczynamy być kolorowi atrakcyjni, że pachniemy i mamy dobry smak i przyciągamy innych ludzi do siebie. Bracia i siostry, Pan Jezus mówi o trwaniu, o wydawaniu owocu, którego nie można wydać bez Niego. I to jest wielka nauka, którą On w tym rozdziale Ewangelii Jana w 15 rozdziale przedstawia. Moi kochani, uwierzyć w chrześcijańskie przesłanie to jedna rzecz, lecz być chrześcijaninem to coś zupełnie innego. I niektórzy mylą to, że to można tak właśnie w taki sposób być w Kościele, uwierzyć w przesłanie. To jest dobre, kiedy słyszymy, że Jezus zbawia. To jest dobre, kiedy słyszymy, że Bóg cię kocha. Bracia i siostry, my takie rzeczy chcemy brać. My takich rzeczy potrzebujemy w naszym życiu. Lecz być chrześcijaninem to coś znacznie więcej. Bo bycie chrześcijaninem to trwanie w Chrystusie. Nie tylko przyjęcie tej Bożej prawdy za pomocą intelektu, ale bycie blisko Pana, życie z Nim na co dzień. I bracia i siostry, jest w nas coś, co nam przeszkadza niejednokrotnie. Ja powiem, to coś mnie frustruje osobiście. Jest jeden członek w naszym ciele, który potrafi uczynić wiele zamieszania, jeśli chodzi o wiarę, jeśli chodzi o relację naszą z Bogiem. Tym członkiem jest język. I Jakub pisze w 3 rozdziale od 8 wiersza o tym w ten sposób. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Moi kochani, ten tekst mówi o źródle. On mówi wprost o źródle problemu. Tutaj znajdujemy odniesienie do źródła wody. Ale ten tekst mówi o źródle problemu, jakim jest złe, nieporządne życie wobec Boga. I tutaj Jakub pisze nam, że nie możemy żyć w świecie zakłamania. Nie możemy, bracia i siostry, postępować tak jak ludzie w tym świecie, którzy udają kogoś, kim tak naprawdę nie są. I kto lepiej udaje, ten lepsze wyniki osiąga. Zwłaszcza w biznesie, czy w takich różnych zajęciach, w którym jest ważna prezentacja swojej osoby. Ktoś, kto dobrze udaje, jest w stanie komuś zaimponować, czy nawet go przekonać do swojej osoby, do swojego zdania. Ale bracia i siostry, po jakimś czasie okazuje się, że to była mistyfikacja, że ten człowiek jest zupełnie inny. My to czasami widzimy, to tak bardzo jaskrawo można zobaczyć w świecie polityki, kiedy rozmaici politycy zmieniają garnitury partyjne. U nas są niektórzy rekordziści, którzy niemal wszystkie już te partie rządzące obeszli i nic im nie przeszkadza, żeby znowu trafić do następnej, aby tylko być przy władzy. I my, bracia i siostry, czasami dajemy się nabrać tym ludziom. Oni coś mówią, no podoba nam się, ale za jakiś czas się okazuje, że on jest zupełnie inny. Tak naprawdę on całkiem co innego myśli niż mówi. I oto Jakub mówi o życiu człowieka wierzącego: bracie, tak nie powinno być. Nie może z dobrego źródła wypływać zła woda. Nie może żywa woda wypływać ze źródła, którym jest martwa woda. Wiecie, Żydzi do wielu tych swoich obrzędów potrzebują wody żywej. Nawet kiedyś oglądałem takie miejsce w synagodze w Łodzi, gdzie właśnie jest specjalne takie urządzenie, żeby cały czas w tej mykwie, tam gdzie się oni obmywają, była żywa woda. Żywa woda to woda, która płynie, która nie stoi w miejscu. I bracia i siostry, nie może z miejsca, w który cały czas ta woda stoi, nic się nie dzieje, wypłynąć coś, co będzie smaczne i dobre. Przeważnie wolno stojące jakieś kałuże to, bracia i siostry, są siedliskiem przeróżnych bakterii, lęgowiskiem przeróżnych owadów. Ale woda, która wartko płynie, to ona jest czysta. To tam się specjalnie nic złego, czym byśmy się zatruli, co by nas ukąsiło, nie zalęgnie. I oto Jakub mówi, Nie może tak być, bracia, siostry, w naszym życiu, żeby z złego źródła wypłynęło coś dobrego. Możemy udawać jakiś czas, ale po jakimś czasie przychodzi owoc i my to możemy dostrzec w życiu człowieka. I to jest przerażające, kiedy takie rzeczy się dzieją. I ten tekst mówi, że tak nie powinno być. I on tutaj obnaża przyczynę tego. Nieczyste serce, nieczyste myśli. To powoduje, że z tego źródła zaczyna wypływać zła woda. Gorzka woda. Woda, która przyniesie śmierć twojemu życiu duchowemu i życiu innych, którzy są w twoim otoczeniu. Tomasz Kempis w XV wieku napisał takie słowa, pozwólcie, że zacytuję je. Często odkrywamy, że byliśmy zdecydowanie lepsi zaraz po nawróceniu niż po wielu latach chodzenia z Panem. Każdy następny dzień powinien przybliżać nas do Chrystusa, lecz mamy tendencję do obniżania zamiast do podwyższania duchowej temperatury. Bracia i siostry, może to są trafne słowa dzisiaj, jeśli chodzi o twoje życie. Może to, co mówi ten wierzący człowiek, on to już bardzo dawno temu powiedział, bo przeszło 500 lat temu, ale to jest dzisiaj niestety prawda. Niestety prawda. I tak się dzieje w życiu chrześcijan, którzy nie czuwają, są nierozsądni. Wydaje im się, że tak łatwo otrzymali zbawienie, to też tak łatwo z tym wszystkim dojdą do końca swojego życia. I nic się specjalnego nie wydarzy. Może tam ząb zaboli, może tam na grypę zachoruje, ale nic więcej. I przychodzi czas, kiedy zaczynają przeżywać bardzo poważne trudności duchowe. Nie przybliżają się do Chrystusa, nie trwają w Chrystusie, ale są gdzieś obok Chrystusa, ciałem są w ławce w zborze, ale duchem są nieobecni, a raczej ich myśli zajmują sprawy tego świata i najchętniej przyjęliby wiadomość, że dzisiaj z powodu trudnych warunków atmosferycznych pastor skrócił o połowę nabożeństwo. Świetnie, mężu, żono, pójdziemy sobie na plażę, wykorzystamy czas nareszcie na jakieś przyjemności. Bracia i siostry, temperatura życia duchowego obniża się, zamiast się podwyższać. I to jest problem wielu ludzi, którzy coś pokpili, jeśli chodzi o swoje chrześcijańskie życie. I to nie jest sprawa XXI wieku. To było w XIV, w XVI, w XVIII, w II, w III, nawet w I. Takie jest serce człowieka. I my potrzebujemy, bracia i siostry, czuwać nad tym wszystkim. Pamiętacie, co z tymi panami nierozsądnymi się stało? Jedne były rozsądne, drugie mniej, ale nie możemy powiedzieć, żeby one były niewierzące. Wszystkie były wierzące. I my, bracia i siostry, w Tak samo w naszym życiu jedni z nas są bardziej rozsądni, a drudzy mniej. I ci, którzy są mniej rozsądni, częściej popadają w rozmaite trudności. I czasem winią za to Kościół, winią Jezusa, ale nigdy nie potrafią prawdzie spojrzeć w oczy. Billy Graham powiedział, też zacytuję, chrześcijaństwo to nie tylko chodzenie w niedzielę do kościoła, to spędzanie 24 godzin na dobę z Jezusem. To jest cała prawda o byciu człowiekiem wierzącym. Jeśli myślisz, że chrześcijaństwo jest na niedzielę rano, to lepiej, żeby cię tu nie było. To przeżyjesz z powodu tego wielkie rozczarowanie. Bo chrześcijaństwo to jest całe życie. To jest od rana, kiedy otwierają się twoje oczy. O czym myślisz? O czym myślisz wtedy? Co ubrać? Co tam w pracy? I jak dojadę? Co zrobię? Co będzie po południu? Co w twoich myślach jest, kiedy rano otwierasz oczy? Czy towarzyszy ci spokój ducha? Czy jesteś rozbiegany w swoich myślach, zaniepokojony tym dniem, który ma nastąpić? Jeśli jesteś bez Jezusa, to tak będzie. Ale jeśli jesteś z Jezusem i trwasz w Nim, to On ma pokój, który przewyższa wszelki pokój na tym świecie. I kiedy zamykasz swoje oczy z modlitwą wieczorem i kiedy rano otwierasz swoje oczy z modlitwą, to ten dzień wygląda inaczej. Kiedy masz czas w ciągu dnia, żeby zajrzeć do Biblii, kiedy masz czas, żeby się pomodlić, może się czasem gdzieś śpieszysz, gdzieś idziesz. Powiem wam, ja mam taki nawyk i to się dzieje często niezależnie ode mnie. Kiedy idę, zaczynam gdzieś iść, idę i nagle słyszę, że się modlę w językach. Cały czas idę i się modlę. Nie marnuję czasu. Mój duch wielbi Pana. Jeśli trwasz w Jezusie, Jezus trwa w tobie. Jeśli Boży Święty Duch jest w tobie, to twój duch będzie pobudzony do tego, żeby otworzyć usta i żeby wielbić Boga. Ale kiedy źródło twoje jest gorzkie, to będziesz w czasie drogi myślał, jak rozprawić się z tym, który coś złego zrobił w twoim życiu. Jak mu podłożyć nogę? Jak załatwić tę sprawę, żeby wyszło na twoje? Bracie i siostro, czym zajęte są nasze myśli? Moi kochani, kiedy mówimy o byciu w Chrystusie, to mówimy o patrzeniu na Jezusa. Patrz na Jezusa, a nie na człowieka. Wiecie, odkąd przyjąłem tą zasadę w moim życiu, naprawdę przeżywam niewiele rozczarowań. Ludzie bardzo często zawodzą. I to ludzie, po których byśmy się nie spodziewali tego. Czy zawiódł was ktoś wierzący? Jest ktoś, kogo nigdy nie zawiódł nikt wierzący? Podnieście rękę do góry. Jestem ciekaw, ilu was jest. Bo nie wstydźcie się. Bracia i siostry, widzicie, to jest cała prawda o naszym życiu. Często ludzie zawodzą, ale Bóg was nie zawiedzie, jeśli trwacie w Nim, jeśli jesteście przy Nim, to On was nie zawiedzie. Nie pozwól zniechęcić się do Boga, patrząc na innych ludzi. To bardzo często zniechęca. Kiedy ktoś, komu ufaliśmy, zawiedzie. Bracia i siostry, popatrzcie, jak bardzo zawiódł Piotr Jezusa. I Pan Jezus nie patrzył w ten sposób, jak my patrzymy na życie. On wiedział, że każdy może się potknąć, że każdy może mieć słabszy dzień. Ile razy ja miałem w moim życiu słabe dni? Ile razy, bracie i siostro, ty miałeś słabe dni? Ale kiedy idziemy z Jezusem, jesteśmy w stanie po jakimś czasie przejść, podnieść się, wzmocnić się. Jest ktoś, kto jest zainteresowany cały czas naszym niepowodzeniem. Ten ktoś to jest diabeł. On będzie chodził i tak jak chodził w raju koło ludzi, tak chodził w ogrodzie Eden obok Ewy i Adama, to będzie mówił tobie: czy na pewno, czy jesteś pewny, czy ten brat, czy ta siostra to rzeczywiście jest taki? A może zobacz, tutaj coś jest nie w porządku, a może tam jest coś nie w porządku. I ktoś mówi, ja czasami do mnie przychodzą tacy ludzie, jako do duszpasterza, są zdruzgotani i mówią: bracie, jak miałem to autentycznie, to bracia i siostry, w tej chwili rzeczywiście podaję wam taki przykład. Przyszła i to starsza siostra, starsza nawet wiekiem ode mnie, w wierze też starsza. I pastor potknął się w tym zborze. Odszedł z kobietą. Z inną kobietą, zostawił swoją żonę. I mówi ta siostra do mnie: bracie, jak to możliwe? Tyle razy widziałam, Bóg działał przez niego. Tyle uzdrowień, tyle wspaniałych rzeczy przeżywaliśmy w zborze i jak to się mogło stać? Jestem zdruzgotana, przyszłam ci to powiedzieć. Bracia i siostry, Jezus mógł być zdruzgotany, kiedy Judasz go zdradził i wydał na śmierć. Jezus mógł być zdruzgotany, kiedy Piotr, ten, który najchętniej przyznawał się do Niego, zaparł się Go i to kilka razy i powiedział: nie znam Go. Wiecie, to jest takie przykre, kiedy ludzie odwracają się od nas, kiedy mówią nam: nie chcę mieć nic więcej wspólnego z Tobą. Ale bracia i siostry, ile razy Bóg mógłby powiedzieć tak w moim życiu? Gdyby nie był Bogiem przebaczającym, gdyby mnie nie kochał, to już dawno by mnie porzucił i powiedziałby: tyś już tyle razy zawiódł, że ja już na ciebie nie postawię więcej. Ale ten Bóg jest zainteresowany zbawieniem każdego z nas. I On nam chce podać rękę nawet w najtrudniejszym momencie. Nawet w tym momencie, kiedy zaczęła gorzka woda płynąć z naszego źródła. Kiedy na naszym drzewie pojawiły się kwaśne owoce, to ten Bóg nadal jest zainteresowany nami. I ten Bóg dalej chce nas podnieść. Co potrzebujemy zrobić? Przyjść i opamiętać. Przyjść i powiedzieć Mu: Panie, zawiodłem, ale teraz chcę radykalnej zmiany mojego życia. I przeczytałem w Biblii, w Ewangelii Jana, że bez Ciebie nic uczynić nie mogę. Nie jestem w stanie powstać. Nie jestem w stanie wydać dobrego owocu bez Ciebie. Panie, widzę dzisiaj, jak bardzo potrzebuję Ciebie. Bracie, siostro, może jesteś dzisiaj na tym miejscu i potrzebujesz właśnie czegoś takiego. Chcę Ci powiedzieć, a znam to z autopsji, że ten Bóg, któremu ufam, jest takim Bogiem, który nie porzuci Cię, ale potrzebuje od Ciebie jasnego sygnału. Chcę iść w stronę dobrych rzeczy. Chcę być blisko Ciebie, Panie. Bracie i siostro, czyje zwiastowanie przywiodło Cię do Jezusa? Jak to się stało, kiedy się nawróciłeś? Co miało dla Ciebie znaczenie, kiedy przyszedł ten ważny moment w Twoim życiu? Jeden z braci wierzących, kiedy składał świadectwo, bardzo znany kaznodzieja, powiedział: to się nie stało dzięki zwiastowaniu, lecz praktykowaniu Ewangelii przez moją ciocię. Bracia i siostry, może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my, nasze życie jest jedyną Biblią, którą niektórzy ludzie czytają. Może nie dałeś mu nawet żadnego traktatu, może jeszcze nie zdążyłeś go na żadną ewangelizację zaprosić, ale on czyta codziennie twoje życie i patrzy na ciebie. I jeśli trwasz w Jezusie, a on trwa w tobie, to on w końcu zobaczy Boga i zobaczy inne, nowe życie. Jeśli wydajesz ze swojego źródła wodę żywą, wodę słodką, jeśli na twoim drzewie życia jest owoc piękny, kolorowy, pachnący, słodki, przyjemny w smaku, to każdy będzie chciał tego skosztować i zapyta Cię o Boga. Podnieście rękę do góry. Ci z Was, którzy mieli takie sytuacje, że nie głosiliście Ewangelii, a ktoś sam Was zapytał się o te rzeczy. Wiecie dlaczego? Bo zobaczył owoc w Waszym życiu. Jeśli nie będzie widział owocu, jeśli nie będziecie się niczym różnić od tego świata, nigdy takie pytanie nie padnie. A to jest najlepsza ewangelizacja, kiedy człowiek przychodzi do was i pyta o Boga i jest otwarty na Boga wtedy. To jest takie ważne. Ale z gorzkiego źródła nie popłynie woda słodka. Bracia i siostry, Jakub mówi, tak nie powinno być. Jeśli w czyimś życiu tak jest, to trzeba to zmienić. Ja myślę, że dzisiaj jest dzień, żebyśmy się tu modlili też i o takie sprawy. Nasz stan duchowy jest zdeterminowany tym, z kim przebywamy, co czytamy, o czym myślimy Jakie motywacje nami rządzą? To ważne, z kim przebywasz. Nasze przysłowie mówi właśnie o takim przebywaniu, że z jakim przebywasz, takim się stajesz, prawda? W tych przysłowiach jest wielka mądrość duchowa. Z jakim przestajesz, z takim się stajesz. To nawet nie trzeba Ewangelii, żeby to odkryć. I jeśli w twoim życiu jest człowiek, z którego wypływa gorzka woda, to i w twoim życiu pojawi się ta gorycz po jakimś czasie. Dlatego Słowo Boże mówi bardzo jasno: wyjdźcie spośród nich. Nie miejcie wspólnego nic z takimi ludźmi. Nie przyjaźnij się z tym światem. Nie przyjaźnij się z ludźmi, którzy te rzeczy wnoszą do twojego życia, bo to wkrótce zdominuje twoje życie. I zobaczysz, że na twoim drzewie zacznie pojawiać się mało atrakcyjny owoc i niewielki owoc. Co czytasz? Co oglądasz w internecie, w telewizji? Na co patrzysz? To też twoje życie będzie kształtować, bracia i siostry. Jeżeli będziemy się interesować rzeczami tego świata, to one, ten styl życia, ten sposób bycia będzie wchodził powoli do naszego życia. I któregoś dnia zorientujesz się, że więcej jest świata w twoim życiu niż tak naprawdę Boga, Jezusa, trwania w Nim. I nagle przyjdziesz do zboru i usłyszysz Słowo Boże i powiesz: co za głupoty ten pastor wygaduje. Kiedyś on tak mądrzej mówił, ale teraz jak go słucham, nic nie trafia do mnie. Wiesz dlaczego? Bo nie ma Chrystusa. Bo nie ma bliskiej relacji, bo Duch Święty gdzieś jest obok. A kto cię ma wprowadzić w prawdę? Kogo Jezus posłał? Pocieszyciela, Ducha Świętego. Parakletos, to znaczy również nauczyciel. On ci wyjaśni, Pan Jezus mówi, on was wprowadzi w pewne rzeczy, on was wprowadzi w prawdę. Jak cię wprowadzi, kiedy Jego nie ma w twoim życiu? Kiedy są puste słowa, czasem puste miejsce w zborze, bo nie ma czasu, żeby przyjść. I tak się zaczyna czas odchodzenia od Boga. I to u niektórych trwa miesiącami, a u niektórych nawet latami. Ja miałem okazję czasem rozmawiać z takimi osobami i one mówią: wiesz, nie ma dla mnie nadziei. Ja już tak daleko zaszedłem, żebyś wiedział, co ja robiłem. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg, któremu ufam, którego zwiastuję na tym miejscu, jest Bogiem, który może cię podnieść. Bo to jest Bóg kolejnej szansy. To jest Bóg, który umarł za twoje życie. Bracia i siostry, jakie motywacje rządzą naszym życiem? Co dominuje w naszym życiu? Duch Święty przekonuje nas o grzechu. Czasami ignorujemy te ostrzeżenia. Wtedy zatwardzamy serce i znieczulamy je na Boże działanie. taki stan może być początkiem duchowej tragedii. I o tej tragedii możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków w rozdziale 6, rozdział 6 listu do Hebrajczyków, od 4 wiersza czytam. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywrócić do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Dlatego te powroty są tak trudne. Jeśli ktoś jest tak nierozsądny, że depce, podeptał to, co najcenniejsze, krew Jezusa Chrystusa w swoim życiu, to jest mu trudno. To jest mu trudno wrócić potem do Boga. Dlatego nie lekceważ Bożego Słowa. Jeśli dziś jeszcze je słyszysz, jeśli dziś ono budzi w twoim sercu jakąś refleksję, to skorzystaj z tego, by się nie okazało, że za daleko jutro będzie już. Dziś, jeśli Jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. W pierwszym liście do Tymoteusza apostoł Paweł w 6 rozdziale pisze od wiersza 11 takie słowa: ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wielkie wezwanie. Nie do byle kogo. To nie jest słowo do jakiegoś podrzędnego chrześcijanina. To jest do duchowego człowieka napisane. To jest do wielkiego ewangelisty, do Tymoteusza, do bliskiego współpracownika apostoła Pawła, człowieka, który wiele, wiele doświadczył na niwie pańskiej, którego życie duchowe było bardzo bogate. I apostoł Paweł jemu przypomina o tych rzeczach. My nie czytamy o tym, żeby Tymoteusz gdzieś potknął się w swojej wierze. Ale czytamy o tym, żeby był czuwający, żeby był przygotowany, żeby był zawsze w Jezusie, żeby trwał z Nim i żeby był przygotowany na przyjście Pana tak, jakby ono dzisiaj po południu miało nastąpić. Bracia i siostry, czy jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem, gdyby ono dzisiaj po południu miało nastąpić? Może ktoś powie: bracie, ale ja, wybacz, mam jeszcze parę spraw do załatwienia, a potem to na pewno będę przygotowany. Wiecie, jak było z tym człowiekiem, który powiedział: Panie, ale ja jeszcze mam to i to do zrobienia. Miej mnie za wytłumaczonego, za usprawiedliwionego. Taka postawa nie podoba się Bogu. Bóg oczekuje od nas chrześcijaństwa, tak jak Billy Graham mówi, 24 godziny na dobę. Bracia i siostry, co zrobić, kiedy w duchowym życiu nastąpiło potknięcie? Sposobem na uniknięcie tych złych rzeczy jest studiowanie Biblii i modlitwa. Mocne postanowienie posłuszeństwa wobec wszystkiego, co mówi Pan w swoim świętym Słowie. To jest droga wyjścia. To jest droga ocalenia. To jest żywot wieczny. To jest słodka woda. To jest dobry owoc. To jest dobre życie. To jest bycie w Chrystusie, które wydaje wiele dobrego owocu. I tego wam, bracia i siostry, serdecznie życzę na te wakacje. Nie róbcie sobie wakacji od Jezusa. Jezus ma być każdy dzień z wami. I tego wam życzę na ten czas, bracia i siostry, zwłaszcza jak gdzieś będziecie wyjeżdżać. Nie zapomnijcie, że jesteście chrześcijanami. Amen.